Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj będzie o skowronkach, o ich zagrożeniach. A siedliskiem skowronków są miedze. Laureat pierwszej nagrody w 11. konkursie poetyckim Prezentacje ekologiczne w Barcinie, organizowanym przez Stowarzyszenie Ekologiczne w tejże miejscowości. Serdecznie przy okazji pozdrawiam panią prezes Janinę Drążek, ale także pozdrawiam autora tych wierszy, które teraz przeczytam, o miedzach, ojca Kazimierza Kozłowskiego. Siostra miedza, zawsze z gorzkimi ziołami, najczęściej w ostach i w konkolach, wczoraj wiatrem srogo wysmagana, a dziś w najpiękniejszej biżuterii, bo w polne kwiatuszki ubrana, codziennie zapatrzona w ławice chmur, w wieżyczki kościoła i skrzydła anioła, brata wiatraka. Na litość boską pozostań z nami w polskim krajobrazie. Siostra miedza, zawsze zgrzebna, ale za to przyjazna dla braci trutniów i włóczęgów i dla sióstr modliszek jutro wstępujących do klarysyk. Roztańczona anielska droga, polski gościniec do wspólnego namiotu spotkania. Na litość boską pozostań z nami w polskim krajobrazie. Siostra miedza, nietknięta kosą żniwiarza, ścieżyno mleczna dla kos i krów szlachcianek i dla wystraszonych kuropatw, a czasem terkoczących derkaczy, wciąż podorywana i zaorywana, chciwie podżerana przez brata turkucia podjadka, jak smaczny kąsek wiejskiej kaszanki. Na litość boską pozostań z nami w polskim krajobrazie. Siostro miedzo, módlę się razem z nami. Miedza, pełna białej koniczyny, prześciga się z piołunami, wrotyczami, tudzież z krwawnikami, ale jeszcze tu dużo miejsca, by usiąść jak na kanapie i zjeść wiejską zalewajkę z botwiny w przerwie przy sianokosach, przy akompaniamencie świerszczy i rozmodlonego skowronka i nie palić papierosów w tej świątyni zbratanej z niebem. Lepsze jest przecież jabłko z rana i z wieczora. Miedza, nietknięta i dziewicza jak prezbiterium z czerwoną lampką z ogromnym kamieniem, z kazalnicą dla ptasich misjonarzy, piękna enklawa dla roślin nornic i kretów i ptaków z dzikiej gruszy bogatej w ulęgałki. Miedza, pomiędzy żytem a pszenicą, miedza życia jest autostradą dla zajęcy, psów, kotów, a nawet wczasowiczów. Także i bocian, nasz brat żabojad tutaj przechodzi jak konduktor między zagonami zboża i szuka smakołyków dla swego szczęśliwego gniazda. Miedza to zielona wstęga w mojej otwartej księdze wieczystej, szmaragdowy życiorys mojej ojcowizny, pulsująca rosą o świcie, drżąca, gdy wiatr w grzywach traw robi rachunek sumienia, serdeczna na oścież bezdomnemu, słopską filozofią cierpienia, od Piastów aż do Wojtyłów, na zawsze Polska, nasza siostra miedza. Zaś pan Jan Placek, poeta ludowy, pisze: Ziemio, śpiewem skowronka karmiona, barwniejsza od pliszek i szczygów, tak bardzo jestem szczęśliwy, że ty właśnie jesteś moją ojczyzną. I tak wiele czuję w sercu radości, że obydwoje jednakie nosimy, ty w niebie, a ja w oczach zorze.
Thank you.
pisze pani Ewa Kołodziejak, Nieckuła. Wierzby. Pochylone nad leniwie wijącą się rzeczką, miedze porośnięte wszelakim zielskiem, kolorowa szachownica niewielkich pól i wysoko na niebie zawieszony skowronek wyśpiewujący pieśń, który dla brytyjskiego czy niemieckiego ekologa wywołuje zazdrość. W Europie Zachodniej skowronki śpiewają coraz rzadziej, zresztą nie tylko one. Giną prawie wszystkie polne gatunki ptaków. To cena, jaką kraje Unii Europejskiej płacą za nowoczesne rolnictwo. Po II wojnie światowej w szybkim tempie zaczęło przybywać ludności. Rolnictwo musiało dostarczać żywności szybciej, taniej, w coraz większych ilościach. Miedze, kępy drzew, niewielkie ugory były włączane do powierzchni uprawnej. Prace na wielohektarowych polach przejęły wyspecjalizowane maszyny, nowe odmiany roślin, nowe metody uprawy ziemi, duże ilości środków ochrony roślin przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie kraje Unii Europejskiej wytwarzają o 25% żywności więcej niż 30 lat temu. Produkcyjne nadwyżki sięgają corocznie prawie 60 milionów ton zbóż. W tym samym czasie, gdy zachodziły zmiany w rolnictwie, gwałtownie zaczęła maleć liczba ptaków żyjących na polach. Na przykład w Wielkiej Brytanii, według danych Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, populacja skowronków zmniejszyła się w ciągu ostatnich 30 lat o ponad 50%. Równie drastycznie zmalała liczebność kuropatwy, turkawki, drozda śpiewaka, wróbla, trznadla i potrzeszcza. Zniknęło 10 milionów ptaków należących do 10 gatunków. Do niedawna zaliczanych do pospolitych jest się czym martwić, ponieważ ptaki nie są bardzo wymagające. Potrafią przystosować się nawet do dużych zmian w otoczeniu. A jeśli liczebność tak mało wrażliwych gatunków dramatycznie spada, to oznacza, że w środowisku dzieje się coś naprawdę złego, twierdzi dr Przemysław Chylarecki z Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Ekolodzy nazwali to zjawisko drugą cichą wiosną. Cicha wiosna to tytuł książki, która ukazała się w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych. Napisana przez Rachelę Carson, przez wiele miesięcy biła rekordy sprzedaży na amerykańskim rynku. Autorka przestrzegała przed skutkami stosowania DDT i innych chloroorganicznych środków ochrony roślin, tzw. pestycydów. Dziś szkodliwość tych preparatów nie podlega dyskusji, ale wówczas trzeba było wielu wysiłków, aby w końcu w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych wycofano DDT z użycia i zakazano jego produkcji. Druga cicha wiosna nie daje się prosto wyjaśnić jedynie wpływem trujących pozostałości pestycydów. Jej przyczyny są o wiele bardziej złożone, a ich oddziaływanie można powiedzieć subtelne. Dopóki nie rozpoczęto gruntownych badań, nikt nie potrafił domyśleć się, co tym razem szkodzi polnym ptakom. Pola uprawne to twory całkowicie sztuczne, ponieważ jednak od bardzo dawna dominują w europejskim krajobrazie, stały się naturalnym miejscem do życia dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Jednak tempo i skala zmian w rolnictwie po II wojnie światowej sprawiła, że nabywana przez tysiące lat wiedza o życiu, w tym silnie kształtowanym przez człowieka środowisku, nie wystarcza już do przetrwania w nim. Dawno już zniknęły mozaiki pól, łąk i pastwisk. Dziś łany pszenicy rozciągają się po horyzont. Kilka kilometrów dalej w krajobrazie dominuje rzepak lub pola ziemniaków. Takie nagromadzenie roślin jednego gatunku sprawia, że są one łatwym celem dla szkodników i chorób. tym łatwiejszym, że często odmiany, które dają duży plon i mają wiele cennych dla rolnika cech, są zupełnie bezbronne wobec wrogów. W tej sytuacji plony na odpowiednim poziomie gwarantują jedynie chemiczne środki ochrony roślin, których używa się bardzo dużo. Owady to podstawa diety piskląt polnych ptaków. Nawet gatunki, zwykle żywiące się nasionami, w czasie wychowywania młodych polują na bezkręgowce. W wyniku totalnej wojny wydanej szkodnikom, ptasi rodzice nie mają czym wykarmić swego potomstwa. Młode ptaki giną z głodu, nie osiągając dojrzałości. Podobne skutki ma również stosowanie środków chwastobójczych. Eliminują one chwasty, które konkurują z uprawianymi roślinami o wodę, składniki pokarmowe i o światło. Chwasty to pokarm dla bezkręgowców, którymi z kolei żywią się ptaki, oraz źródło pożywnych nasion. Takie same konsekwencje ma zaorymanie miec porośniętych tymi roślinami drugiej kategorii. Kiedyś orka i siew były typowymi wiosennymi pracami. Obecnie pola orze się także jesienią, wkrótce po żniwach i wysiewa dające wysokie plony o zimy odmiany zbóż. Skutki są takie, że ptaki straciły swój zimowy karmnik, którym były rżyska. W mroźne miesiące nie brakowało na nich zeschniętych chwastów z nasionami i ziaren zbóż, które wysypywały się z kłosów w czasie żniw. Za pomocą kombajnów można dokładniej zebrać plony niż ręcznie. Na polach zostaje mniej ziarna, a te marne resztki, które są, szybko znikają zaorane. Na nowocześnie uprawianych polach ptakom nie tylko trudno się wyżywić, ale jeszcze trudniej znaleźć tam dobre miejsce na gniazdo. Dlatego mowa o tych miedzach. Z kowronką na przykład zamiana odmian jarych na ozimę zagraża w większym stopniu niż chemiczne środki ochrony roślin. Ptak ten od połowy kwietnia do połowy lipca kilkakrotnie buduje na ziemi gniazdo. Dawniej, gdy wiosną zaczynał rozglądać się za miejscem na złożenie pierwszej partii jaj, zboża dopiero zaczynały kiełkować. Obecnie w tym samym czasie pola pokrywa już gęsta, ponad 20-centymetrowa szczotka oziminy. Na początku sezonu skowronkowi udaje się jeszcze założyć na takim polu gniazdo, ale w miarę upływu czasu szybko rosnące rośliny coraz bardziej mu w tym przeszkadzają. Wiele zdesperowanych ptaków składa jaja w pobliżu ścieżek dla ciągników. Na wielkich polach często zostawiane są nieobsiane tory o szerokości około 30 cm, którymi jeżdżą maszyny rozpylające środki ochrony roślin. Ścieżki te mają zminimalizować niekorzystne ugniatanie gleby na polach. Wzdłuż tych linii zboże rośnie gorzej, jest niższe i rzadsze. To wygodniejsze miejsce na założenie gniazda, ale bardzo niebezpieczne. Mało gościnne stały się też łąki, które kiedyś koszono na siano. Dziś łąki dostarczają głównie roślin na kiszonki. Są intensywnie nawożone, by trawa szybciej rosła. Mechaniczne koszenie odbywa się wcześniej niż kilkadziesiąt lat temu, w czasie, gdy ptaki jeszcze wysiadują jaja lub wychowują młode. Kosiarki poruszają się zwykle od brzegów pola ku jego środkowi i nie dają żadnych szans gnieżdżących się na nich gatunkom, na przykład derkaczom. Zwykle wszystkie gniazda w czasie koszenia są niszczone. Dorosłe i młode uciekają przed kosiarką w nieściętą jeszcze partię trawy. Pisklęta, które nie potrafią latać, giną na środku pola. W krajach Unii Europejskiej od prawie 20 lat prowadzone są programy rolno-środowiskowe, które ograniczają intensywne metody uprawy. W ramach tych programów farmerzy otrzymują pieniądze za współpracę z ekologami. Programy te prowadzone są już na 20% terenów rolniczych zachodniej Europy, a dobrym wskaźnikiem ich efektywności są właśnie ptaki. w Wielkiej Brytanii udało się odtworzyć populację kuropatwy, derkacza, kulona i cznadla cierlika. Nie wymagało to skomplikowanych zabiegów. Wystarczyło wrócić do starych metod uprawy ziemi. Ptaki przestały głodować wiosną, gdy zmniejszono ilość stosowanych insektycydów, a więc środków owadobójczych, a zimą, gdy pozostawiono niezaorane rżyska. Ptasia dieta stała się bardziej różnorodna. Ograniczono bowiem zużycie herbicydów i przywrócono miedzę porośnięte chwastami. Rośliny te dobrze reagowały także na zmniejszenie sztucznego nawożenia. Niektóre gatunki chwastów, jak szczaw, jaskier, mlecz pospolity, źle znoszą wysoki poziom azotu w glebie. Dobrą metodą godzenia sprzecznych interesów okazało się pozostawianie na polu ptasiej enklawy kilkumetrowego pasa, na którym nie stosuje się nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Derkacze zamieszkujące łąkę mają więcej szans na wychowanie młodych, jeśli farmer opóźnia jej koszenie. Ważne jest także, by rośliny ścinał metodą przyjazną ptakom. Polega ona na koszeniu łąki małymi partiami w dłuższym okresie czasu, a jeśli od razu w całości, to koniecznie od środka ku jej skrajowi. I tu także powinny zostawać szerokie obrzeża nieściętej trawy, w których mogą się skryć ptaki. Według wspomnianego już doktora Chylaryckiego, najwięcej problemu brytyjskim ornitologom sprawiło zachowanie populacji kulona. Ptak ten dobrze się czuje wyłącznie na otwartej przestrzeni półdzikich pastwisk i wrzosowisk pokrytych rzadką i niską roślinnością. Takie miejsca coraz trudniej spotkać i kulony przenoszą się na pola obsiewane wiosną, a tam ich sukces rozrodczy jest mizerny. Chcąc ochronić kulony, brytyjscy ornitolodzy wyszukiwali gniazda i pokazywali je farmerom, by przez nieuwagę nie zniszczyli jaj w czasie prac polowych albo po prostu zabierali jaja na czas ich trwania. Kulony odżywiają się ślimakami, drżownicami i glebowymi bezkręgowcami, ale ich ulubionym pokarmem są owady żyjące w odchodach owiec, bydła i królików. Ci roślinożercy zapewniają kulonom także to, co one lubią, czyli starannie przystrzyżoną trawę. W ramach programów rolno-środowiskowych promowano pozostawianie nieużytków, o których tu będę mówił, i wypasanie na nich zwierząt gospodarskich. Wykupywano także tereny, na których zakładano rezerwaty kulonów. Miejsca te stawały się także rezerwatami dla królików. Nie wszędzie jednak programy rolno-środowiskowe kończą się sukcesem. Pod koniec ubiegłego roku tygodnik Nature ogłosił wyniki holenderskich naukowców, z których jasno wynika, że na terenie Holandii pieniądze wydawane od 1981 roku na rolnictwo przyjazne przyrodzie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Po 20 latach działania tych programów udało się wzbogacić jedynie świat owadów. Cenne gatunki ptaków, takich jak rycyk, brodziec krwawodzioby, czajka, ostry gojat, występowały liczniej na łąkach nieobjętych ekologicznymi działaniami. Dlaczego te programy nie odniosły skutków w Holandii, a są sukcesem w Wielkiej Brytanii, zapewne pomogą wyjaśnić szczegółowe badania. Coraz częściej kraje Unii spoglądają w stronę Europy Wschodniej. Okazuje się bowiem, że jej stereotypowy obraz jako przemysłowej pustyni i rejonu zdegradowanych lasów jest z gruntu fałszywy. Polska na przykład w porównaniu z Francją czy Niemcami to ostoja polnych ptaków. W 2000 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z innymi rozpoczęło planowaną na co najmniej 5 lat obserwację popularnych gatunków. Wynika z 2 lat badań, że nasze skowronki, trznadle i szpaki mają się świetnie. Na polach nadal często można zobaczyć pliszki żółte, gąsiorki, przepiórki, derkacze, które u zachodnich sąsiadów figurują już w czerwonych księgach gatunków zagrożonych. Jak skowronki zniosą przemiany czekające na nasze rolnictwo po przystąpieniu do Unii? Uczymy się póki czas na cudzych błędach. Tam, gdzie intensywne rolnictwo się nie opłaca, najwłaściwszą i najbardziej opłacalną uprawą może być ochrona przyrody. A teraz mamy kilka minut, więc zapraszam Państwa do wymiany myśli. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Południowej 56 655 23 56 i dla zagranicy 48 56 655 23 33. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
No, niech będzie pochwalony Chrystus. Panie doktorze, mówi Marianna z Warszawy. Ja chciałam zapytać, zaprawa nasion, na przykład pomidorów, funabenem. Takim środkiem, nie wiem, grzybobójczym. Jak to się ma później do spożycia tych warzyw, tych pomidorów?
Proszę Pani, są dziesiątki tych środków rozmaitych, chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych i muszę tę sprawę poznać nie bliżej i postaram się Pani odpowiedzieć, podobnie jak na pytanie tutaj o działanie Roundupu, już przygotowuję audycję na temat skutków działania tych środków. Dziękuję Pani bardzo za telefon, więc odpowiem w najbliższym czasie na to pytanie. Bardzo proszę, Radio Maria. Witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janek z Lubuskiego. Ja wszystkim rolnikom polecam lekturę Marii Simma. To jest Włoszka, taka stygmatyczka, ona już prawdopodobnie nie żyje. Czyściec. Maria Simma Czyściec. I tam jest między innymi ona, mówi, że dusze, które do niej przychodziły, w czyśćcu też siedzą, jak gdyby przebywają za zanieczyszczenie środowiska. Czyli to jest grzech, za który będziemy niestety, ale w przyszłości też pokutować w czyśćcu. Maria Simma, czyściec, i tam właśnie ona mówi, że za zanieczyszczenie środowiska, czyli wszyscy ci rolnicy, którzy stosują tą chemię typu Roundup i inne trucizny do potęgi entej, no niestety niech mają się w przyszłości, bo mówię, środowisko to jest stworzenie Boże i za zanieczyszczenie niestety będziemy też pokutować. I ja też, bo no niestety, ale niektóre rzeczy też tam wyrzuci się jakiś odpad taki, który nie powinno się wyrzucać i stosuje się niektóre rzeczy, mydełka i inne środki czystości, gdzie kiedyś był taki środek czystości cudowny jak mydło szare. Nie dosyć, że środek piorący, czyszczący, to jest też leczniczy. Jeżeli ktoś ma niegojące się rany i często na przykład miałem taki przypadek, że obciąłem sobie kawałek paluszka i nie goił się i lekarz prawdziwego zdarzenia, starej daty, zalecił właśnie wymaczanie w szarym mydle, ale zaznaczam, szare mydło, stare, tłuszcz, olej lniany czy olej z oliwek i bardzo dobry środek. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, poruszył pan tutaj przede wszystkim problem grzechu ekologicznego, i który stawia nas wobec konieczności dokonania ekologicznego rachunku sumienia. Wielokrotnie o tym tutaj mówiłem, wykorzystując owoce twórczej pracy księdza nieodżałowanej pamięci profesora Jerzego Bajdy. Do tych spraw będziemy wracać i będziemy też mówić o biologicznych środkach ochrony roślin, które nie wpływają na zdrowie i nie niszczą organizmów zwierzęcych, ludzkich i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i do równowagi w przyrodzie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana. No może jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, witam.
Krzysztof, w okolice Lipna, 50 km od Torunia. Panie doktorze, ja mam takie spostrzeżenia. Około 20 lat temu, 20 jakieś lat temu, kupiliśmy działkę blisko miasta, to jest 4 km od Lipna, jedną hektarową działeczkę, która była intensywnie uprawiana rolniczo. Od tego czasu ja zajmuję się pszczołami, mam małą pasiekę, 15 uli i nie było żadnych drzew tutaj, nic kompletnie. Myśmy nasadzili brzozy, świerki, sosny. W tej chwili działka wygląda zupełnie inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że na tym terenie w ubiegłym roku lub dwa lata temu w czasie uprawy działki pod warzywa znalazłem dziwne zwierzątko. Co się okazało? Jest to nornik stepowy. W centrum wsi, w terenie intensywnie rolniczym, pokazały się norniki stepowe. Nornice to są u nas normą. Widać je wszędzie. Nornice, ryjówki. Ja jestem amatorem takim dość zapalonym. Zajmuję się zwierzętami. Po prostu lubię to. I zauważyłem, że wystarczy tę naturę zostawić w spokoju, a ona potrafi utworzyć się sama. Nasiało się około gdzieś 10 arów samosiejek brzoz, już z tych, które myśmy posadzili, i w tych brzozach kolejny rok wychowało się około 30 kuropat, a jednego roku było ich 60. Ale mało tego, proszę wyobrazić sobie, że nawet sarna miała gniazdo i dwie sztuki młodych się wychowały.
Musimy niestety kończyć. Dziękuję bardzo panu za te egzempla, po prostu doskonałe, i gratuluję równocześnie pana działalności. Bóg zapłać za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.